Rozdział 18. Andrea Cavalcanti. Hrabia wszedł do sąsiedniego salonu, nazwanego przez Baptystę Błękitnym, gdzie czekał młodzieniec wysmukły, dość elegancki, który pół godziny temu zajechał przed bramę pałacu najętym kabrioletem. Baptysta poznał go łatwo. Monte Cristo poinformował był bowiem sługę o wyglądzie spodziewanego gościa. Młody, rosły, o włosach jasnych, krótko przystrzyżonych, rudobrody, czarnooki, o mlecznej karnacji, a przy tym rumiany. Kiedy hrabia wszedł, młodzieniec leżał w pozie niedbałej na sofie i z roztargnieniem trącał but cienką trzcinką o złotej gałce. Na widok Monte Cristo zerwał się czym prędzej. — Czy mam honor z panem hrabią de Monte Cristo? — zapytał. — Tak, mój panie, a ja mam zapewne honor z panem wicehrabią Andreą Cavalcanti.
— Z wicehrabią Andreą Cavalcanti — powtórzył młodzieniec, kłaniając się nader niedbale.
— Masz pan list polecający?
— Nie wspomniałem panu o nim, gdyż podpis wydaje mi się dziwaczny.
— Sindbad żeglarz, czy tak? —
Tak, a ponieważ znam tylko jednego Sindbada, tego z Tysiąca Jednej Nocy.
No właśnie, to jego potomek, a mój przyjaciel. Anglik, bogacz i oryginał, niemal wariat. Nazywa się w rzeczywistości Lord Wildmore.
A, to tłumaczy wszystko. Tak, tak, zgadza się co do joty. To ten sam Anglik, którego poznał w, no tak, doskonale. Jestem do usług pana hrabiego.
Jeśli to, co miał zaszczyt usłyszeć od pana, jest prawdą,
tu hrabia uśmiechnął się. Radże opowiedzieć mi o sobie i o swojej familii. Proszę o szczegóły.
Chętnie, panie hrabio. I młodzieniec zaczął mówić ze swadą korzystnie świadczącą o jego pamięci.
Jestem, jak pan rzekłeś, wicehrabia Andrea Cavalcanti, syn majora Bartolomea Cavalcantiego, potomek Cavalcantich, zapisanych we florenckiej Złotej Księdze. Nasz ród, chociaż po dziś dzień bogaty, skoro mój ojciec posiada pół miliona renty, doznał wielu nieszczęść, a mnie, proszę pana, kiedy miałem ze 6 lat, uprowadził guwerner zdradziecki. To też od 15 lat nie widziałem mojego rodziciela. Zacząłem go poszukiwać, kiedy tylko osiągnąłem pełnoletność i stałem się niezależnym, ale bezowocne były to poszukiwania. Dopiero z listu pańskiego przyjaciela Sindbada dowiedział się, że ojciec mój przebywa w Paryżu. W owym liście Sindbad upoważnił mnie, abym w tej materii zwrócił się do pana.
Rzeczywiście cała ta historia jest ogromnie interesująca. Ozwał się hrabia, spoglądając z posępnym zadowoleniem na tego młodzieńca o minie bezczelnej, a z urody podobnego upadłemu aniołowi.
I dobrześ pan uczynił, zastosowawszy się tak pilnie do rad mojego przyjaciela Sindbada, gdyż pański ojciec jest tutaj i szuka pana.
Przez cały czas hrabia nie spuszczał Andrei z oka. Podziwiał w duchu pewność jego spojrzenia i głosu, ale kiedy padły słowa jakże naturalne — pański ojciec jest tutaj i szuka pana — młodzieniec skoczył jak oparzony i wykrzyknął
— mój ojciec? Mój ojciec tutaj?
— No tak — rzekł Monte Cristo — pański ojciec major Cavalcanti. Młodzieniec natychmiast ochłonął z przerażenia.
— Ach tak — prawda, odrzekł to major Bartolomeo Cavalcanti. Mówi pan hrabia, że mój ukochany ojciec tu jest?
Tak, mój panie, dodam nawet, że rozstałem się z nim przed chwilą i że historia, którą opowiedział mi o swoim synku, utraconym ongi, rozrzewniła mnie głęboko, bo ci rzeczywiście zgryzota majora, jego obawy i nadzieje stworzyłyby rozczulający poemat. Wreszcie jednego dnia otrzymał wiadomość, że ci, którzy porwali chłopca, gotowi są oddać go albo wskazać miejsce jego pobytu za dość znaczną sumę, ale dla dobrego ojca nie istniały żadne przeszkody. Wysłał pieniądze na granicę piemącką, a z nimi paszport opatrzony we wszystkie konieczne wizy. Mieszkałeś pan w południowej Francji, musiałeś przedostać się do Włoch.
Tak, proszę pana, zgodził się Andrea z niejakim zakłopotaniem. Tak, mieszkałem w południowej Francji.
Kareta czekała tedy w Nicei, tak?
O, właśnie, pojechałem z Nicei do Genui, z Genui do Turynu, z Turynu do Cambery, z Cambery do Pont de Bivozy, z Pont de Bivozy do Paryża.
Wybornie, ojciec podążając tą samą drogą, liczył, że spotka gdzieś pana, dlatego taką wytyczono panu marszrutę.
Ale gdyby nawet ukochany ojczulek mnie spotkał, wątpię, czy bym nie poznał. Zmieniłem się trochę podczas naszego rozstania.
A głos krwi?
— Rzeczywiście nie pomyślałem o tym — zawołał młodzieniec. Jedna tylko rzecz niepokoi majora Cavalcantiego. Co pan robiłeś w latach rozstania? W jaki sposób traktowali pana wrogowie? Czy okazywano ci względy należne pańskiemu urodzeniu? Wreszcie, czy cierpienia duchowe, bez porównania gorsze od fizycznych, nie osłabiły zdolności, których natura nie poskąpiła panu? I czy czujesz się pan na siłach, aby w wielkim świecie reprezentować godnie swój ród?
Panie hrabio, zająknął się Andrea. Mam nadzieję, że żaden fałszywy donos.
Ależ usłyszałem o panu po raz pierwszy od mojego przyjaciela Wilmora, filantropa. Wiem, że zastał pana w przykrym położeniu, nie mam pojęcia jakim, bo i o nic nie pytałem. Nie jestem ciekawy.
Skoro zainteresowały go pańskie nieszczęścia, jesteś godzien zainteresowania. Powiedział mi, że pragnie przywrócić panu należną, a utraconą pozycję towarzyską, że szuka pańskiego ojca i że znajdzie go pewnie. Poszukał i jak pan widzisz, znalazł, boć twój ojciec jest tutaj. Na koniec dał mi wczoraj znać o pańskim przybyciu, dołączając pewne wskazania odnośnie pańskiej fortuny. Oto i wszystko. Wiem, że mój przyjaciel Wilmore to dziwak, ale człowiek pewny i bogaty jak mina złota, a więc można na nim polegać i nie zrujnują go dziwactwa, choćby najkosztowniejsze. Dlatego obiecałem mu działać wedle jego zaleceń.
Nie powinieneś pan tedy mieć mi za złe mojego pytania, że zaś będę musiał panu nieco patronować, pragnąłbym wiedzieć, czy nieszczęścia, za które przecież nie ponosisz pan odpowiedzialności, nieszczęścia nie umniejszające bynajmniej szacunku, jaki żywię dla pana, nie uczyniły pana w pewnym sensie obcym światu, dokąd wzywa cię twoja kondycja i fortuna, światu, gdzie winieneś tak pięknie zabłysnąć.
O, w tym względzie możesz być pan spokojny, odparł młody człowiek, odzyskawszy dawny tupet w miarę, jak hrabia mówił. Rozłączono mnie z ojcem na pewno w tym celu, żeby mnie później mojemu ojcu sprzedać, bo tak się i stało. Porwaniu towarzyszyła tedy kalkulacja, żeby zyskać lepszą cenę. Odebrałem więc niezgorszą edukację. Traktowano mnie prawie jak ongi w Azji Mniejszej niewolników. Pan kształcił swojego niewolnika, każąc edukować go w gramatyce, medycynie lub filozofii, aby tym korzystniej sprzedać na rynku w Rzymie. Monte Cristo uśmiechnął się z zadowoleniem. Widać, nie spodziewał się aż tyle po młodym panu Andrei Cavalcantim. A zresztą, ciągnął Andrea, gdyby w edukacji mojej ujawniły się jakieś braki, a raczej gdyby okazało się, że nie mam dostatecznej ogłady, to jak sądzę, świat potraktuje mnie z pobłażliwością, biorąc pod uwagę nieszczęścia, które prześladowały mnie w dzieciństwie i w latach młodzieńczych.
To już pańska rzecz, wicehrabio, ozwał się niedbale Monte Cristo. Będziesz postępował jak zechcesz, jesteś pełnoletni, ale wierz mi, że nie wspominałbym nigdy o tych osobliwych przygodach. Pańska historia to romans, świat uwielbia romanse w żółtych okładkach, ale okazuje diabelną nieufność wobec, że tak powiem, welinu żyjącego, choćby miał złote brzegi. A pan mieć je możesz. Oto trudność, przed którą, panie hrabio, pozwalam sobie ostrzec pana. Opowiesz pan komu swoją rozrzewniającą historię, a zaraz obiegnie ona świat zniekształcona do cna. Minęły czasy, kiedy można było pozować na Antoniego. Kto wie, czy nie zrobiłeś pan furory, ale nie każdy lubi, żeby skupiła się na nim ogólna ciekawość. Zmęczyłaby pana pewnie ta ustawiczna obserwacja twojej osoby i ciągłe komentarze.
Myślę, że ma pan rację, odpowiedział Andrea, blednąc pod upartym spojrzeniem Monte Cristo. Byłoby mi to bardzo nie na rękę.
No, nie przesadzajmy, wtedy bowiem, aby uniknąć kroku fałszywego, robimy krok szalony.
Nie, musimy ustalić zwykły plan postępowania, a człowiek inteligentny, jak pan, tym łatwiej go przyjmie, że jest on zgodny z pańskimi interesami. Będzie pan musiał maskować wiarygodnymi dowodami i przyjaźnią z ludźmi zasługującymi na szacunek to, co w pańskiej przeszłości jest niezbyt jasne. Andrea stracił wyraźnie kontenans.
Odpowiadałbym chętnie za pana, ciągnął dalej Monte Cristo. Ale taki już mam zwyczaj, że nie tylko wątpię o najlepszych przyjaciołach, lecz jeszcze staram się, aby inni o nich wątpili. To też odegrałbym rolę nie dla siebie, jak powiadają dramatopisarze, i naraziłbym się na wygwizdanie zgoła bez potrzeby.
A jednak, panie hrabio, odparł zuchwale Andrea, z uwagi na lorda Wilmora, który polecił mnie panu.
Ach, naturalnie, tylko że lord Wilmore nie zataił przede mną pańskiej, mój miły panie, cokolwiek burzliwej młodości. — O, nie żądam — rzekł hrabia, widząc, że Andrea poruszył się niespokojnie — pańskiej spowiedzi. No, a zresztą, żebyś nie musiał pan szukać oparcia w kimś obcym, sprowadzono z Lukki pańskiego ojca, pana margrabiego Cavalcanti. Obejrzysz go pan sobie, jest nieco sztywny, nieco wymuszony, ale to kwestia munduru. A kiedy ludzie dowiedzą się, że major służy od lat 18 w armii austriackiej, każdy to zrozumie. Na ogół biorąc, nie wymagamy wiele od Austriaków. Zważywszy wszystko, całkiem panu ten ojciec wystarczy, zapewniam. Ach, pokrzepiające to słowa. Rozstaliśmy się tak dawno, że nie pamiętam go wcale. I jak panu wiadomo, ludziom majętnym wybacza się wiele. A czy mój ojciec jest naprawdę bogaty? To milioner, 500 000 liwrów renty. Wtedy spytał niepewnie Andrea, znajdę się w sytuacji przyjemnej? Najprzyjemniejszej pod słońcem, drogi panie. Ojciec będzie wypłacał panu 50 000 liwrów rocznie, dopóki będziesz pan bawił w Paryżu. No, to w takim razie nie ruszam się stąd. Któż zdoła przewidzieć wypadki, drogi panie? Człowiek strzela, pan Bóg kulę nosi. Andrea westchnął, ale spytał, czy przez cały czas, który pozostanę w Paryżu, jeśli okoliczności nie zmuszą mnie do wyjazdu, będę otrzymywał tę sumę? Rzecz jasna. Z rąk ojca? Zaniepokoił się Andrea. Tak, ale za gwarancją lorda Wilmore, który na prośbę pańskiego ojca kazał otworzyć panu kredyt w wysokości 5 000 franków miesięcznie u pana Danglarsa, jednego z najsolidniejszych bankierów paryskich. A czy mój ojciec długo zamierza pozostać w Paryżu? Zaniepokoił się znów Andrea. Tylko parę dni. Dostał urlop zaledwie na 2 do 3 tygodni. Kochany staruszek, zawołał Andrea kontent najwidoczniej z owego rychłego odjazdu. Jakoż ozwał się Monte Cristo, udając, iż oszukał go ton jego słów. Nie zwlekając, połączę panów. Przygotowałeś się pana, by uścisnąć zacnego Cavalcanti? Czyżby wątpił pan o tym? A więc, młody przyjacielu, przejdź do sąsiedniego salonu. Ojciec czeka tam na ciebie.